Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Anna Synowiec, radna Sejmiku, sekretarz klubu Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska, Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I szefowa Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Zgadza się.
Czy Jerzy Wierchowicz powinien, przechodząc z Nowoczesnej do Platformy, powinien stracić fotel wiceszefa Sejmiku?
Nie nazwałabym to stratą, ale wydaje mi się, że rzeczywiście, jakby tutaj cytując panią radną Aleksandrę Mrozek, rzeczywiście uważam, że akurat ta funkcja należała się Nowoczesnej.
A rozmawialiście o tym w klubie?
Oczywiście, że rozmawialiśmy. Był to temat, który wielokrotnie był poruszany. No i niestety zakończyło się tak, jak się zakończyło, czyli klub Koalicji Obywatelskiej stracił jedną radną.
No ale słyszymy ze strony pani Aleksandry Mrozek, że jakby nie będzie w opozycji, natomiast to jest jednak zgrzyt w tej koalicji, która rządzi regionem.
Nie nazwałabym to też do końca zgrzytem, dlatego że to jest pewna konsekwencja jakby pewnych ustaleń, które wcześniej zostały powzięte przez stronę tego porozumienia. To jest sprawa czysto polityczna. Ja bardzo się cieszę, że pani radna oświadczyła, że będzie radną niezrzeszoną i że występuje z klubu, ale nie opuszcza Koalicji Obywatelskiej.
Sam Jerzy Wierchowicz wypowiadał się na ten temat?
Nie będę zdradzała kularu właśnie rozmów, które prowadziliśmy. To tak jak w rodzinie, to zostaje za drzwiami.
Liczy pani, zapytam o wybory, które przed nami oczywiście do Parlamentu Europejskiego. Takie starcie marszałek Elżbieta Polak, minister Elżbieta Rafalska.
No to będzie ciekawe starcie.
Będzie, bo jeszcze nie wiemy do końca, co zrobi Prawo i Sprawiedliwość, ale cały czas czekamy na decyzję w sprawie ministra. Sama minister nie mówi nie. Nie mówi nie, ale też nie mówi tak.
No, myślę, że Prawo i Sprawiedliwość po takiej informacji, że pani marszałek jest tutaj wskazywana jako w trójce, tak, osób desygnowanych przez Platformę Obywatelską, no to są duże działa.
A jak pani ocenia właśnie te działa Platformy Obywatelskiej, czyli były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, marszałek Elżbieta Polak i były poseł, były wiceprezydent Warszawy Witold Pal, który wraca.
To są mocne nazwiska, mocne osobowości. Każda w innym jakby kręgu zainteresowań. Ja bardzo wspieram tutaj każdą z osób, które pan wymienił. No szczególnie wspieram panią marszałek. Mam nadzieję, że przynajmniej w pierwszej trójce będzie, bo przede wszystkim jest osobą kompetentną, jest samorządowcem z krwi i kości. No i wydaje mi się, że no możemy być dumni, że mamy jako jedyni marszałka kobietę, bardzo kompetentną.
A jeśli chodzi o samo starcie i walkę o mandaty do Parlamentu Europejskiego, to w naszym okręgu obejmującym zachodniopomorskie i lubuskie, jak pani sądzi, jaki będzie wynik?
Czyli liczę na dwa mandaty, ale wiem, że zdarzyło się tak, że były i trzy mandaty, tak, jeżeli chodzi właśnie o Platformę. No myślę, że te nazwiska, które pan wymienił, tak, ta drużyna jest na tyle mocna, że możemy powalczyć. I ja tutaj naprawdę mobilizuję wszystkich lubuszan, żebyśmy też wspierali właśnie kandydaturę pani marszałek.
Nie ma pani wrażenia, że jednak Koalicja Europejska jest krok z tyłu za Prawem i Sprawiedliwością? W tym całym wyścigu do Europarlamentu na razie, że musi się coś w Warszawie, jeśli chodzi o Koalicję Europejską, zmienić?
Nie. Ja myślę, że mieszkańcy, tak, obywatele naszego kraju muszą ocenić, kto nas zbliży do Unii Europejskiej. I trudno powiedzieć, żebyśmy byli krok dalej, krok za Prawem i Sprawiedliwością, bo uważam, że jesteśmy krok dalej, tak? Bo jakby ostatnie rządy, ostatnie trzy lata pokazują, kto zbliża Polskę do Unii Europejskiej. Kto potrafi dyskutować w Unii Europejskiej.
No właśnie, dyskutować o Unii Europejskiej. Czy w całej tej przed właściwie już kampanijnej dyskusji, ile jest Unii Europejskiej, a ile tych spraw takich związanych z krajem?
Mam nadzieję, że będzie jak najwięcej Polski, bo Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Wiadomo, że każda z partii deklaruje...
Tak, roli Polski w Unii Europejskiej.
Tak, tak, właśnie, bo każda z partii deklaruje, że będzie walczyć o mocną pozycję Polski. Ja potrafię ocenić, co się działo przez ostatnie 15 lat i uważam, że ta pozycja została osłabiona przez ostatnie 3 lata.
Zmieńmy temat szpital, bo wróćmy do Lubuskiego. Gorzowski Szpital. To, co ostatnio się działo w Gorzowskim Szpitalu, to w pani opinii polityka, czy walka o władzę, czy po prostu jakiś kryzys w relacjach pracownicy, zarząd. Mhm.
Ja mieszkałam w Lubuskim 10 lat i pamiętam, jak się przeprowadziłam do Gorzowa, że usłyszałam, że to jest najbardziej zadłużony szpital w Polsce. Tak już nie jest. Teraz mamy problemy związane z niedoborem lekarzy, tak? Z słabymi wynagrodzeniami dla pielęgniarek. I to nie jest problem tylko szpitala w Gorzowie. To jest problem wszystkich szpitali w Polsce. Zwłaszcza, że musimy zauważyć, że my mamy też takie oddziały, których nie mają inne powiatowe szpitale. Takie na przykład jak szpital w Kostrzynie. Tak? My przyjmujemy pacjentów z dużej części województwa.
I... A to, co planuje teraz resort zdrowia, te dyżury tempe i ostre, wpłynie też na jeszcze większą pracę Gorzowskiego Szpitala.
Tak, zgadza się. Chciałabym tylko przypomnieć, że w tamtej kadencji sejmiku były zastrzeżenia co do wynagrodzeń, że te wynagrodzenia dla lekarzy są za wysokie. Radni opozycyjni, radni PiS składali w tej sprawie interpelację. I okazuje się, że po 3 latach właśnie to jest klucz sporu pomiędzy lekarzami a zarządem. Zarząd musi pilnować budżetu szpitala. No wiadomo, że lekarze no teraz są w takiej sytuacji, że mogą dyktować nam warunki. No, wynagrodzenia muszą być niestety wypośrodkowane, tak? Pomiędzy interesem szpitala, tak, a interesem lekarzy.
Rozumiem, ale do końca kwietnia, zdaje się, marszałek województwa dała czas zarządowi szpitala, żeby te kwestie rozwiązał. Myśli pani, że się uda dogadać z całym personelem?
Mam taką nadzieję. Są deklaracje. Widziałam też pisma podpisane przez pracowników, ordynatorów szpitala w Gorzowie, którzy popierają aktualny zarząd.
No właśnie, chciałem zapytać, jak pani patrzy na to, bo z jednej strony mamy Okręgową Radę Lekarską, która domaga się od marszałek województwa, właściwie od zarządu województwa, odwołania szefostwa szpitalnej spółki w Gorzowie, a z drugiej strony mamy część ordynatorów gorzowskiego szpitala, którzy stanęli w obronie zarządu. Ale tu i tu są lekarze.
Tak, ale tam brak jest jedności, jeżeli chodzi o stanowisko, jeżeli chodzi właśnie o zarząd. Uważam, że oceniajmy też zarząd przez pryzmat inwestycji, które są wykonywane. One są widoczne, myślę, że dla wszystkich pacjentów w Gorzowie. Ja mówię tutaj o PET-cie, tak, i całej obsłudze, zespole, które obsługuje tą maszynę, i dzięki właśnie tym osobom Lubuszanie mogą liczyć na diagnozowanie raka naprawdę w ciągu tygodnia.
Wiceszef sejmiku Mirosław Marcinkiewicz z pani klubu napisał na swoim Facebooku, że to Prawo i Sprawiedliwość chce kryzysu w szpitalu. Pani się zgadza z panem radnym?
Nie tylko chyba Prawo i Sprawiedliwość. Są naciski na zmianę zarządu, ale nie możemy im ulegać, nie możemy też jakby ulegać populizmowi. Uważam, że powinniśmy, tak jak powiedziałam, oceniać zarząd przez pryzmat tego, że są inwestycje, jest radioterapia, którą widzimy. Teraz musimy skupić się na uporządkowaniu spraw personalnych. No bo rzeczywiście jest tak, że w mojej ocenie personel medyczny, jak pielęgniarki, ratownicy zarabiają za mało i dobrze byłoby to zmienić, bo może nas czekać kolejny kryzys, tak? Nie tylko lekarze, ale również właśnie personel medyczny ma swoje oczekiwania.
A propos właśnie personelu medycznego, zdziwiło panią zatrudnienie pani Lindy H?
Tak. Tak, ale nie wypowiadałam się publicznie na ten temat, z uwagi na to, że jestem prawnikiem i uważam, że nagonka na tego lekarza też jakby powoduje pewien taki dla mnie dyskomfort, tak? Bo osobiście nie interesuje mnie zmiana płci pani doktor, zacznę od tego. Jeżeli chodzi o zarzuty związane... Ja wiem, ale to po prostu... Ale ja to rozumiem, ale to też jest jakby dyskutowane szeroko, tak? Myślę, że jednak bardziej pacjent oburzyło te zarzuty, które były nie tylko w mediach tutaj naszych lokalnych, ale krajowych wobec pani lekarz. Ja tylko byłam zdziwiona jednym faktem, że skoro są tak mocne zarzuty wobec pani doktor, to dlaczego nie ma tego zakazu wykonywania zawodu, bo wiem, że zarząd szpitala zwrócił się o informację, tak?
Ale właśnie do kogo? Bo pani...
Zarówno do izby lekarskiej, jak
tylko,
i do organów
ścigania. Tylko, że ona nie jest tutaj u nas.
Jest Kostrzynia.
Tak, rozumiem, tylko że chodzi mi o zarówno, izbę lekarską, w której jest
zarówno
w Warszawskiej.
Z moich informacji wynika, że zwrócono się do izb lekarskich i na tą chwilę pani doktor nie ma odebranych uprawnień. Dodam tylko, że uważam, że słuszne było wycofanie się szpitala jakby ze współpracy i dojście do porozumienia z panią doktor. Nie chciałabym pani doktor w żadnym zakresie urazić, ale musimy obserwować też, jakie są oczekiwania pacjentów. A nie ukrywajmy, że rzeczywiście no, było to bardzo negatywnie odebrane.
Zmieńmy temat, zostawmy szpital. Czy Urząd Marszałkowski powinien stracić cierpliwość a propos Centrum Edukacji i Biznesu, które ma powstać przy ulicy Warszawskiej, na terenach należących?
Liczę na to, że nie straci cierpliwości. Ja średnio co pół roku składam interpelację w sprawie Centrum Edukacji. Boli mnie serce bardzo i myślę, że chyba każdego gorzowianina, który przejeżdża koło byłych budynków szpitala przy ulicy Warszawskiej, ale boli mnie też to, że są pieniądze rzeczywiście w tym rozdaniu unijnym na szkolnictwo zawodowe. Powinniśmy to wykorzystać, ale zdaję sobie też sprawę z tego, że zmieniły się warunki na rynku i w tej chwili brakuje pieniędzy na tą inwestycję. Nie ma chętnych wykonawców. Prawdopodobnie będzie z tym duży problem, ale uważam, że możemy spróbować włączyć do tego Centrum Edukacji Zawodowej również edukację zawodową osób niepełnosprawnych, czyli próba uzyskania środków z innych źródeł, tak?
To dlaczego magistrat tego nie robi?
No to polecam się zainteresować takim rozwiązaniem.
Bo są inwestycje i inwestycje. O ile można zrozumieć, że prezydent nie chce na razie budować hali sportowej, bo poczeka na dofinansowanie obiecane z rządu, o tyle, czy to nie jest taka inwestycja, która po prostu nie powinna czekać?
Ona nie powinna czekać, ona dawno powinna być już zakończona. Cały czas jest przedłużanie tych terminów i chyba wszyscy wiemy o tym, że taka inwestycja jest potrzebna, jest kluczowa, jeżeli chodzi o ZIT-y.
W jakiej formie moglibyśmy jako województwo pomagać obcokrajowcom, zwłaszcza obywatelom Ukrainy, którzy przyjeżdżają tutaj i no, pracują w dużej liczbie? Bo o tym ostatnio mówiła chyba na antenie Radia Rzeszów marszałek województwa Elżbieta Polak.
Uważam, że pani marszałek powinna w tym zakresie rozpocząć dialog i wiem, że taki dialog w zasadzie już ma miejsce z obcokrajowcami, zwłaszcza właśnie z terenów Ukrainy, bo są nam po prostu potrzebni. Nam są potrzebni, żeby nas wspierać, naszą gospodarkę. Może powiem w sposób bardzo niepopularny, bo ja też obserwuję dyskusję na temat udziału, tak, osób z Ukrainy na naszym rynku pracy i no, część osób wypowiada się bardzo niepozytywnie. Natomiast ja bym chciała, żeby państwo mieli na uwadze, że nam brakuje po prostu właśnie osób i rąk do pracy.
Urząd Marszałkowski powinien mocniej wejść w jakąś pomoc obcokrajowcom pracującym u nas, tak żeby po otwarciu rynku niemieckiego po prostu nie wyjechali.
Tak, właśnie są takie propozycje, są stowarzyszenia, jest też stowarzyszenie w Gorzowie, które zajmuje się pomocą i współpracą polsko-ukraińskie i musimy tutaj się asymilować wszyscy wspólnie i wspierać aktywne kobiety, bo też jestem za tym.
Na koniec chciałem zapytać o Babimost, o lotnisko w Babimoście, bo ostatnio konferencja w Urzędzie Marszałkowskim i informacja, że nie tylko lepsze połączenia lotu z Babimostu do Warszawy, ale także między innymi do Turcji i padła informacja, że od, cytuję, tego roku od kwietnia do grudnia 2020 roku województwo lubuskie na promocję regionu poprzez połączenia lotnicze przeznaczy prawie 15 milionów złotych. Pytanie, czy to powinno tak być tak dużo i tak dużo? Czy to jest dobry kierunek?
Ja może powiem w ten sposób. Mamy lotnisko w Babimoście. Pomimo tego, czy nam się to podoba, czy nie, ono jest i ono funkcjonuje. Nie obsługuje tylu pasażerów, ile było przewidywane, ale rzeczywiście jest zauważalny wzrost lotów i cieszy mnie to, że będzie więcej połączeń z Warszawą. Tak jak kilka lat temu nie znałam osób, które latały z Babimostu do Warszawy, tak teraz i w rodzinie, i wśród znajomych widzę, że coraz większym powodzeniem cieszą się te połączenia. Cieszą mnie oczywiście te czartery, o których pan mówi, do Turcji. To też jakby zmoży ruch na lotnisku. No i nie dyskutuję z tym, tak? No rozumiem, że to jest formuła finansowania lotniska, ale musimy też powiedzieć, że Zielona Góra dołożyła 3 miliony złotych do lotniska w Babimoście. My tego nie robimy jako Gorzów.
A powinniśmy?
Nie, uważam, że nie, dlatego że jednak mimo wszystko natężenie ruchu w lotnisku w Babimoście jest dużo większe. No z Zielonej Góry.
Z południa województwa.
Tak, my korzystamy jeszcze z Goleniowa i korzystamy również z lotnisk w Poznaniu i Berlinie.
Pamiętam takiego radnego w Zielonej Górze, który mówił, że nie idzie w Babimoście właśnie przez północ, bo gorzowianie nie chcą latać z Babimostu.
Nie, to nie jest związane z tym, że bliżej Babimost jest Zielonej Góry, tylko po prostu komunikacyjnie jest nam często wygodniej dojechać do Goleniowa.
Dziękuję za rozmowę. Mecenasem na Synowiec, radna Sejmiku, klub Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska.
Dziękuję bardzo.